Więc ponownie witam wszystkich. Ponieważ widzę trochę nowych twarzy, przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Damian Skrzypiec i codziennie właśnie zajmuję się technologiami chmurowymi. I to jest chmura prywatna, publiczna i hybrydowa, czyli połączenie tych dwóch technologii. Zajmuję się również projektami migracji właśnie z VMware'a do Hyper-V. I o takich projektach opowiem. W trakcie tej sesji chciałem się podzielić doświadczeniami. Jakie są takie best practice, które stosujemy przy takich projektach? Jakie technologie? Wspominanie, że zaczynam prezentację, żebym nie zapomniał. Jakie technologie, jakie mamy podejście oraz o prawdziwych przykładach z życia, jak to wygląda. Tak? Zacznijmy sobie ogólnie chwileczkę o takim wstępie do Hyper-V. Potem opowiem, czemu klienci zmieniają, z czego to wynika z moich doświadczeń, jak zaczęły się takie moje projekty migracyjne, jakie planujemy, jak one przebiegają, jakie technologie stosujemy i opowiem też o takich dwóch prawdziwych przykładach o dwóch klientach, którzy przeszli taką migrację. Takie właśnie pytanie. Kto z panów może używać Hyper-V? Kto ma prawo do Hyper-V? Ja mogę? Wszyscy mają. Hyper-V jest darmowe. Hyper-V Server, zawsze podkreślam, jest darmowym rozwiązaniem, które ma wszystkie funkcje Hyper-V. Hyper-V Server ściągamy, instalujemy, tworzymy klastry i tam mamy live migration, mamy migrację na żywo storage'u, mamy teamowanie kart, mamy tam wszystko. Więc mamy wszyscy prawo do używania Hyper-V Servera. Po co go używamy? Na przykład, mamy jakieś starsze wersje Windowsów 2008R2, mamy na nie licencję, a chcemy mieć nowy hypervisor. Stosujemy Hyper-V Server wtedy, który jest dla nas darmowy. Martwimy się tylko o wirtualne maszyny. Mamy maszyny licencjonowane inne, na przykład jakieś Linuxy, open source'y. Wtedy też możemy użyć za darmo Hyper-V Servera. Nawet jeśli mamy licencję na pełnego Windowsa, na Windows Server 2012R2, możemy dalej chcieć używać wersji Hyper-V Server, bo jest chudsza. Bo mniej patrzy, bo szybciej wstaje. Taki już trochę znajomy temat dla nas. Więc to chciałem podkreślić, że każdy ma prawo do korzystania z tego. Ściągamy, instalujemy, używamy. Pełna funkcjonalność wirtualizacji. Jeśli chodzi o Hyper-V, między tymi wersjami nie ma żadnej różnicy, oprócz interfejsu graficznego. Tutaj mamy sconfig, czyli kilkanaście poleceń, które sobie klikamy z command line'a. Takich gotowych. Druga rzecz na wstępie, typ wirtualizacji. Mamy dwa typy wirtualizacji. Typ pierwszy jest ten, gdzie hypervisor od razu komunikuje się z hardwarem, tak? Czyli nie ma nic pomiędzy hypervisorem a naszym hardwarem. I mamy typ drugi, gdzie pomiędzy jest OS. I teraz czasami się spotykam z takim podejściem, że chwileczkę, instalujemy Windows Server, czyli najpierw powstaje Windows Server na hardwarze, a potem na nim dopiero włączamy Hyper-V. Więc wielu osobom się wydaje, że przez to to jest typ wirtualizacji drugi, czyli ten, gdzie system operacyjny pośredniczy w komunikacji między hypervisorem a hardwarem. Tak naprawdę, kiedy my instalujemy rolę Hyper-V, tam dzieje się pod spodem bardzo wiele rzeczy. Ten system operacyjny ucieka w górę. I nieważne, że to jest najpierw Windows, a potem Hyper-V, Hyper-V i tak schodzi na dół, a Windows, który zainstalowaliśmy, staje się takim pierwszym wirtualnym środowiskiem tak naprawdę. Więc nieważne, czy to jest Hyper-V Server, czy pełen Windows z featurem Hyper-V, zawsze to jest typ pierwszy wirtualizacji. Troszeczkę o historii. Ja zawsze mówię o historii z takiego powodu, że jest tak. Pojawiło się Hyper-V parę lat temu. To już, jak mnie patrzeć, 7 lat. I wtedy wiele osób się tym interesowało. O, wyszła wirtualizacja Microsoftu, ciekawe co potrafi. Wtedy wiele możliwości nie było. I to tak, że fajnie, pojawiło się, wiemy. Ale potem już często nie śledzimy tego, co nam się zmieniało. I wiele osób kojarzy Hyper-V właśnie z tymi starszymi wersjami. Najpierw mieliśmy wersję 2008, która się pojawiła i tam to było na zasadzie hej, jak ja to mówię. Microsoft powiedział hej, coś robimy w temacie. Potem wyszła wersja 2008R2 i tam już było całkiem fajnie. Dało się robić klastry, nie było jeszcze wszystkich feature'ów, ale już było o czym rozmawiać w niektórych projektach. To już jest Hyper-V w wersji, której ja wdrażałem klientów produkcyjnie, bo w niektórych sytuacjach ono już spełniało wymagania klientów. A potem powstało Hyper-V 2012R2, który już powiedział, hej, jestem tu i mogę być użyty w skali Enterprise. Czyli wyszły wszystkie feature'y, jak właśnie migrowanie na żywo storage'u, wbudowany teaming, obsługa ogromnych ilości, jeśli chodzi o pamięć, procesory, wirtualne maszyny, czy ilość hostów w klastrze. Jeśli chodzi o właśnie tę różnicę, ten przeskok, tak on wygląda. Jeśli ktoś pamięta 2008R2, to na przykład, to jest ważne, liczba procesorów 4 na wirtualną maszynę. Niedużo. W niektórych sytuacjach to już było coś, co było mówione, nie, to jest za mało, nasz SQL ma 16. Wersja 2012 R2 ma już 64. Jeśli chodzi o RAM dla wirtualnej maszyny, w poprzedniej wersji było 64, teraz mamy tera. I to już są takie duże wartości. Więc przeskok jest ogromny i wartości są też duże. Nie wiem, czy ktoś z panów ma maszynę, która posiada tyle RAMu. Ja nie mam i ciężko mi o taką niestety. Nikt? No właśnie. Dlatego te... Pan ma? O, to ja chętnie zobaczę takie środowisko, naprawdę. Bo to musi być fajne środowisko. Ale... To tym bardziej chętnie porozmawiam. Jeśli jest taka maszyna, to fajnie, bo dla mnie to już są takie ogromne wartości, które ciężko jest przekroczyć, tak? To nie są granicą. Dlatego też jak się porównuje te platformy VMware i Hyper-V, już się nie porównuje cferek, bo to są wartości naprawdę ogromne. I gdzie niech Hyper-V potrafi więcej. Kiedy zmieniamy? Ja to mówię tak. Jeśli chodzi o zmianę wirtualizatora, ja troszkę przyrównuję do historii z internetem. Parę lat temu podpisałem... Tak, proszę pytać. Ile kontrolerów z KAZI, w sensie ile dysków? Dobra, ilość kontrolerów per dysk. A pytanie, ile kontrolerów? Przyznam, że nie pamiętam ile. Nie trafiłem nigdy na ograniczenie. Ale chętnie odpowiem na to po naszej sesji. I to sprawdzę. Więc tutaj podpisałem jakieś umowy na internet i cieszyłem się. Miałem fajne łącze 15 mega. Przydało się. I byłem w tym łączu parę lat, do momentu, kiedy sąsiad powiedział, że też ma 15 mega, ale tak trochę 3 razy tańsze. To jest tak, że jak już kupiłem ten internet, to ja podobnie nie śledziłem sytuacji na rynku, tak? Ja nie patrzyłem, jak to jest, czy teraz ceny spadły tego internetu, czy ktoś oferuje lepszy internet. Tylko tak, że ktoś robimy i tak korzystamy, to się tym cieszymy, że to jest. I podobnie jest z wirtualizacją, tego zauważyłem. Klienci dopiero rozglądają się za tym, co jest na rynku, kiedy mają jakąś konkretną sytuację. Taką sytuację jest często rozbudowa. Mamy środowisko VMware'a i chcemy je rozbudować, czy to lokalnie w naszym centrum danych, czy tworzymy nowe lokalizacje. I to jest kwestia taka finansowa, że porównujemy sobie. Mamy małe biuro. Chcemy wdrożyć wirtualizację w VMware'ze, jest na nas jakiś koszt. Teraz czasem się to nie opłaca, czasem się nie kalkuluje tworzyć wirtualnych środowisk w danym miejscu, dlatego że ten koszt przerasta zyski, jakie z tego uzyskamy. Natomiast przy Hyper-V serwerze, który jest darmowy, okazuje się, że nagle wirtualizacja praktycznie zawsze się na nas opłaca. Benefity są duże z wirtualizacji. Łatwe zarządzanie, łatwość tworzenia backupów, łatwość odtwarzania, łatwość wymiany sprzętu. Jeśli jest darmowe, czemu nie korzystać? Więc wiele firm zapoznaje się u siebie z Hyper-V, właśnie kiedy tworzy dla nowych oddziałów chociażby środowiska. Podobnie jest, kiedy weryfikujemy infrastrukturę. Klienci mówią, że no tutaj mieliśmy dużo awarię, tam był serwer fizyczny, tak nie może dalej być. Nie może być tak, że awaria serwera fizycznego powoduje brak dostępu do usług dla naszego oddziału. Mimo, że jest to mniejszy oddział, to nie może tak być. I znowu z Hyper-V serwerem po prostu instalujemy i korzystamy, bo już posiadamy wszystkie potrzebne licencje na wirtualne maszyny. Tak. Dalej jest kwestia przedłużenia wsparcia. To jest taki miły temat, ponieważ wiele firm, może tak, czy to jest u panów tak, że płacą panowie za VMware'a co jakiś czas, czyli wykupują wsparcie na przykład co 3 lata na 3 lata? U kogoś tak jest? Co roku na rok? No, jedna osoba, ktoś jeszcze? Może tak. Tutaj widzę kilka kiwnięć głową. I często u klientów jest taki moment, że musimy przedłużyć to wsparcie, jest jakaś kwota. I klienci rozglądają się na rynku, co to można zrobić. A można zrobić dużo, bo co pokażę na innym projekcie, są takie sytuacje, że w ramach tej kwoty da się wdrożyć i nową wirtualizację opartą o Hyper-V i jeszcze kupić licencję na System Center i wdrożyć jeszcze monitoring, zarządzanie i kilka innych rzeczy. I też klienci właśnie myślą nad taką zmianą. Jak działa taka migracja? Jeśli chodzi o migrację, to samo słowo często buduje takie uczucie niepokoju u ludzi. Jeśli na przykład będziemy mówić o migracji serwerów pocztowych czy jakichś innych, to jest tak. Mamy stare środowisko, mamy nowe środowisko. I jest taki moment, kiedy musimy utrzymać obydwa równolegle. Tak zwany okres przejściowy. Jak ta złota rybka. Ona nie jest ani tu, ani tu. I to nie jest do końca dobre. Przykład tych serwerów pocztowych. Mamy część użytkowników w jednym serwerze, część już w drugim. I często utrzymanie tego okresu przejściowego samo w sobie jest strasznie problematyczne. Bo nie dość, że mamy problemy z jednym i z drugim środowiskiem, z dwiema wersjami, to jeszcze mamy problemy z utrzymaniem obydwu i z komunikacją. Czyli okres przejściowy w wielu projektach jest czymś, co chcemy skrócić za wszelką cenę. Chcemy za wszelką cenę być albo na początku, albo na końcu tej drogi, nigdy pomiędzy. A jeśli chodzi o podejście i migrację z VMware do Hyper-V, to jest zupełnie inaczej. I to teraz pokażę na żywo, czym się taka migracja różni. Czyli zobaczymy, jak możemy migrować złote rybki. Które? Nasze dwa klastry. Czemu ta migracja przebiega inaczej? Pokażemy na przykładzie złotych rybek. To jest nasz klaster VMware'a, a po lewej mamy klaster Hyper-V. I teraz dokonamy migracji jednej wirtualnej maszyny, która będzie symbolizowała złota rybka. Tak? Czyli nasza złota rybka, nasza złota wirtualna maszyna zostanie przeniesiona do drugiego systemu. Oczywiście przygotowania chwilkę trwają. Przeżyje. Nie, to jeśli chodzi o takie podejście, one zawsze przeżyją i zaraz powiem dlaczego, czy polega taka magia, czemu ta migracja jest inna. I właśnie maszyna się zmigrowała. I teraz to jest ciekawe pytanie.
Nawet nie zauważyła kiedy do końca.
Tak. Czemu z jednej wirtualnej maszyny zrobiły mi się dwie? Tak, to jest takie ciekawe pytanie. Dlatego, że mówimy o migracji, mówimy o przenoszeniu, ale w praktyce zawsze proces migracji wirtualnej maszyny to jest kopiowanie. My klonujemy tą maszynę. To jest tak, że jeśli na VMware mamy wirtualną maszynę, to proces konwersji, zaczniemy od odczytywania danych z tego dysku wirtualnej maszyny. Po drugiej stronie utworzy się nowy dysk i tam zapisywane dane. I powstanie dysk VHD, VHDX w zależności od konfiguracji. Tak? I co jest ważne, to, że w tym miejscu oryginał zostaje. My tylko z niego szczytujemy dane, to nie jest inwazyjne, w niego nie ingerujemy. I to nam daje masę fajnych możliwości. Po pierwsze, testy. To jest tak, że mamy nowe rozwiązanie, trzeba je przetestować. Jak ja zarządzałem dużym hostingiem, przyszedłby ktoś do mnie i powiedział, hej, mam dla Ciebie świetną opcję, świetna technologia, zmień teraz, to powiem, może poczekajmy z tą produkcją, zacznijmy od jakichś testów. I to samo teraz zawsze mówię klientom, trzeba potestować, zapoznać się z technologią i krok po kroku zobaczyć, jak ona działa. I tutaj możemy sobie postawić na boku maszynę fizyczną z Hyper-V, pojedynczą albo klaster i możemy sobie skopiować wirtualne maszyny bez ingerencji w produkcję. Czyli tworzymy sobie kopię albo bez sieci, albo w wyizolowanej sieci, odpalamy i patrzymy, jak te maszyny działają na naszym Hyper-V. Czy działają w taki sposób, spełniają nasze oczekiwania? Często pada takie pytanie, dobra, ale czy to nie będzie działało wolniej? Ja mówię, nie, ale sprawdźmy. Tworzymy sobie kopię, odpalamy na boku, robimy stres testy i widzimy, że działa tak, jak chcemy. Więc dzięki temu mamy tą wiedzę przed migracją, którą docelowo. Możemy to testować. Nawet przy samej migracji, kiedy już mamy migrację produkcyjną, dalej ta maszyna zostaje. I z jakiegoś powodu, po migracji nam się to nie podoba, cofnięcie jest bardzo łatwe. Ta maszyna jest wyłączona, włączamy maszynę w VMware i korzystamy wtedy, wracamy do tej rybki, a tej nikt nie widzi. Więc ryzyko takiej migracji jest bardzo ograniczone przy takim podejściu i przy tej technologii. Dostępne narzędzia. Jeśli chodzi o temat migracji i zmiany wirtualizacji, jest dużo narzędzi. Wymieniłem takie cztery mi bliskie na chwilę obecną. Pierwszym jest Five9. To jest takie darmowe narzędzie, które mamy GUI i obsługuje nam pojedyncze serwery Hyper-V. Wskazujemy VMware'a, wskazujemy Hyper-V, kopiuje dysk wirtualny, konwertuje go, mamy maszynę na VMware'ze. Działa fajnie, tak? Ale jest GUI, tak? Czyli nie możemy tego skryptować, nie ma tego automatyzacji. Słucham. Znaczy, narzędzie tego nie wspiera jako takie, natomiast dowolną maszynę Hyper-V na pojedynczym serwerze możemy w obrębie Hyper-V wynieść do klastra. Więc mimo, że narzędzie tego nie wspiera, możemy dodać ręczne kroki i wynieść maszynę na klaster samodzielnie. To jest po prostu parę dodatkowych kliknięć. Virtual Machine Converter to jest z kolei narzędzie, które też jest darmowe i tutaj już używamy PowerShell'a. Mamy gotowe skrypty i możemy to fajnie zautomatyzować. By taka migracja się odbywała, automatycznie klikamy next, 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 albo odpalamy sobie kolejne skrypty. Przy większych środowiskach to jest bardzo przydatne. Virtual Machine Manager, czyli aplikacja z pakietem System Center, podobnie obsługuje interfejs graficzny, PowerShell'a, robi konwersję, ale daje coś jeszcze. Pozwala nam na zarządzanie dwoma środowiskami. Virtual Machine Manager jest to wersja vCenter w sieci Microsoftu, czyli to narzędzie do centralnego zarządzania wirtualizacją, ale on wspiera i VMware'a, i Hyper-V, o czym za chwilkę jeszcze powiem. Ostatnie, DoubleTake, jest to narzędzie płatne, które daje nam możliwość zrobienia migracji maszyny bez żadnego przystoju. Czyli on robi konwersję w locie, na zasadzie live migration pomiędzy VMware'em a Hyper-V. Więc jeśli mamy maszyny, które nie mogą ani na chwilkę mieć tego przystoju, możemy użyć DoubleTake'a, by zrobić migrację. Wracając do tego System Center Virtual Machine Managera. Mówiliśmy o tej migracji, o tym okresie przejściowym, tak? Że mamy trochę tu, trochę tam i to jest problem. W przypadku wirtualizacji tego problemu w zasadzie nie ma. Za sprawą między innymi tego narzędzia. Dla wielu firm posiadanie dwóch wirtualizatorów, jak rozmawiałem w przerwie, są takie firmy, że mamy i to, nie jest problemem. Mamy jedno narzędzie, gdzie widzimy i Virtual, i Hyper-V, i VMware'a. I możemy zarządzać całością z pomocą jednego okna. Czy nawet w czasie migracji nie ma tego problemu, że szukamy, gdzie jest to, czy to jest tu w środowisku, czy jeszcze na tym, czy na innym. Mamy jedno okno i widzimy wszystko, nieważne gdzie to jest. Możemy zarządzać wspólnie za pomocą jednego środowiska. Jeśli chodzi o możliwości, to obsługujemy w zasadzie takie... Za pomocą Virtual Machine Managera możemy robić każde takie codzienne zarządzanie VMware'em. To, czego nie można robić, to nie można zmieniać konfiguracji hostów czy konfiguracji wirtualnych switchy, tak, na host. Tego nie można, ale robienie snapshotów, zabawa template'ami, wrzucanie hostów w maintenance mode, to możemy. Template'y albo używamy własne Virtual Machine Managera, albo możemy korzystać dalej z tych, które są na vCenter. Tylko tutaj będą wtedy prezentowane menu w tym menu, w tym oknie Virtual Machine Managera. Przygotowanie do migracji. Jeśli chodzi o przygotowanie do migracji, to tutaj wyróżniłem takie trzy, moim zdaniem, w oparciu o takie moje doświadczenia, ważne kwestie. Pierwszą są testy. Kiedy rozmawiamy z klientem o przejściu, robimy listę wirtualnych maszyn, które będą poddane migracji i robimy sobie scenariusze testów dla każdej takiej maszyny. I to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli zmigrujemy maszynę, ona się uruchomi, serwisy wstaną, pinguje się fajnie, ale dobrze mówić, że ona naprawdę dokładnie działa tak, jak chcemy. Więc z każdym z klientów siadamy, czy to z ownerami serwisów, aplikacji i mówimy, jak zrobić dobre testy. I takie testy albo robimy my jako wykonawca projektu, albo sam klient. Na przykład mamy linka, w zasadzie Skype for Business i wpisujemy sobie, testujemy czat, testujemy przesyłanie plików, testujemy audio, video, testujemy połączenie z telefonu na konferencję, testujemy konferencję jeden do wielu. Jak mamy takie scenariusze dla każdej wirtualnej maszyny, to wtedy wiemy w trakcie projektu, że wszystko działa tak, jak powinno. To jest ważne. Nasze projekty są tak realizowane, że w jednym przypadku przyszedł do mnie CFO dużej firmy i spytał się, kiedy skończy ten projekt, tak? Kiedy on się zacznie, kiedy się skończy ta migracja? Ja mówię, ale on się skończył tydzień temu. Ale jak to? Mówię, no tak. Mówi, no ale myślałem, że to przestanie działać, że wszystko stanie. No nie, no po prostu tak się stało. To właśnie wynikło z tego, że mieliśmy dobre testy. Mieliśmy dobre testy i my wiedzieliśmy po migracji, że wszystko działa, nie testowaliśmy na użytkownikach. Testowanie na użytkownikach jest możliwe, ale nie jest najlepszą metodą na życie. Drugim takim elementem jest harmonogram, czyli ustalanie, kiedy będziemy migrować i w jaki sposób. Wracamy tutaj do testów, gdzie w trakcie testów trzeba sprawdzić czas konwersji, bo to jest ważne. Jest pytanie, czy konwersja maszyny, która ma 200 giga, zajmuje nam 10 minut, 20, czy godzinę, czy więcej, żeby stworzyć harmonogram. Ponieważ pytamy się klientów, kiedy maszyny mogą być niedostępne? Czy to jest w weekend po prostu, czy to jest w piątek między godziną 18 a 20, czy jakiś inny dzień? I w oparciu o taki harmonogram, kiedy klienci mówią, kiedy możemy mieć okna, dopasowujemy czas migracji maszyn, wiedząc, ile zajmuje migracja poszczególnych maszyn, plus czas na testy. I to jest bardzo ważne. Nie może być tak, że migrujemy i myślimy, dobra, kiedyś się skończy. Jeśli chcemy, by użytkownicy go nie zauważyli, musimy mieć stricte określone okna, kiedy aplikacja jest używana. I ostatnim, ale równie ważnym elementem jest monitoring, który jest bardzo ważny i pełni ważną funkcję. To jest w ten sposób, że kiedy zaczynamy takie projekty, pytamy się, czy jest monitoring w firmie. Jeśli jest, to dobrze. Jeśli go nie ma, to rozmawiamy, dlaczego i czy ewentualnie warto zacząć od monitoringu. Wiele projektów migracji zaczynamy właśnie od tego, że wdrażamy System Center Operation Managera, czyli SCOMA, by mieć monitoring. Mówiłem o testach, ale to są testy wykonywane ręcznie. Natomiast jeśli mamy monitoring za pomocą chociażby SCOM-a, możemy to zrobić w taki sposób, że on nam z automatu powie w ciągu pierwszych minut życia maszyny po konwersji, czy maszyna sprawuje się dobrze. Jeśli chcemy sami sprawdzać wszystkie statystyki, wszystkie logi, możemy, a zamiast dużo czasu. Tu mamy automatykę. On nam powie, ta maszyna przed konwersją, tak, zużywała tyle i tyle procesora. Po konwersji zużywa tyle i tyle. I widzimy, jest tak samo. Działa tak samo wydajnie. Widzimy, że tak samo odpowiada na sieć. Że tak samo obciążenie dysków i tak dalej. Co więcej, SCOM ma też ogromną bazę wiedzy. Czy ktoś z panów używa best practice analyzerów? Jest trochę osób. Czyli ściągamy z taką fajną paczkę z Microsoftu, która nam powie, czy nasza konfiguracja dana jest zgodna z best practice od strony Microsoftu. I SCOM też to robi. SCOM nam powie, słuchaj, tutaj jeszcze sprawdź sobie tą konfigurację, bo może jednak można zrobić troszkę inaczej, żeby było lepiej. Wy nie jesteście od takiego problemu. Dlatego też mieć warto SCOM, który nam powie, czy środowisko jest dobrze zrobione. I pomoże nam tylko przy takiej migracji, ale również przy zarządzaniu całym środowiskiem. Trochę takich pytań zadawanych często. Jeśli jeżdżę do klientów czasami, prawie zawsze, jest pytanie a propos innych systemów niż Windows. Czy możemy używać na Hyper-V? Odpowiedź możemy. Tu jest lista dystrybucji, które już mają zaszyte komponenty integracyjne. Czy to Linux Integration Services, czy FreeBSD Integration Services. I te dystrybucje od tej wersji już mają z automatu. I ta lista się stale powiększa. Jeśli natomiast jest to starsza, często... Tak? Więc już odpowiadam to tak. Nie wiem, co do numeru, ale często jest tak, że tu jest automat. Ale starsze po prostu są, tylko trzeba je ręcznie ściągnąć i zainstalować. Nie są wbudowane w system jeszcze. Tak, Integration Services. Natomiast one nie są wymagane, bo to jest tak. Jeśli to jest w pełni wspierane, będziemy mieli Integration Services. Integration Services dają nam chociażby to, że mamy wymianę czasu między hostem a wirtualnymi maszynami. To, że mamy, jak otwieramy konsolę, nie ucieka nam myszka. To, że mamy wsparcie dla VSS-a. Maszyna jest świadoma, że wirtualną maszyną i wie, kiedy jest backup. Ale bez nich dalej możemy używać systemów operacyjnych innych. Nie ma z tym problemu. To jest tak, że jeśli czegoś nie ma na liście i nie ma tego komponentu, instalujemy i patrzymy, czy działa. Na ogół działa dobrze. Ja miałem takie sytuacje, że coś gdzieś nie działało, ale to jest tak, albo wychodzi jakiś hotfix, gdzieś do Hyper-V po prostu, albo coś trzeba było zmienić konfigurację na takim systemie operacyjnym. Tak? Przykładowo pamiętam, że był taki objaw, że po backupie przez parę minut jeden z Linuxów po prostu wykorzystywał maksymalnie procesor, a potem się uspokajał. No to też była jakaś zmiana, ale przez ten czas nie pamiętam dokładnie, jaka to była. Ale to jest tak, że tak mówię. To, że coś nie ma na liście, nie znaczy, że możemy tego używać. Znaczy, że trzeba to przetestować samemu i zobaczyć, czy to będzie działać. Windows 2003. Jest jeszcze w wielu miejscach, jest używany. I też pytanie jest, czy nowa platforma go wspiera. To jest 2012 R2, tak, wspiera 2003. Niemniej dalej warto się z niego przenieść. Dlatego, że no, jak wiemy, to nie jest już system, który jest bezpieczny dla nas. Jeśli coś na nim mamy, na ogół mamy dlatego, że tam jest coś, czego nie możemy się łatwo pozbyć, jest dla nas istotne. Jeśli jest istotne, to fajnie by było bezpieczne. Oczywiście są praktyki, że wyłączamy mu dostęp do internetu, ograniczamy ruch sieciowy, dostęp i w ogóle, ale dalej ktoś z niego musi korzystać, tak? Ktoś musi do tego mieć dostęp. Jeśli ktoś ma do niego dostęp, to potencjalnie jest szansa, że zrobi coś złego temu systemowi, nawet nieświadomie. Co by nie mówić, statystycznie ponad połowa ataków jest z wewnątrz organizacji, tak? Często to nie są świadome ataki. Więc jeśli mamy taki system, to trzeba naprawdę już myśleć tutaj o migracji. Ale działa. Możemy instalować wirtualne maszyny. Może nie instalować. Możemy mieć. Instalować się nie powinniśmy. A możemy mieć wirtualne maszyny i to będzie działało. Przekierowanie USB. To jest tak. Przekierowanie USB jest częstym pytaniem i częstym taką kartą, która mówi, a bo tutaj jest problem. To nie jest problem. Po prostu tego wbudowanego nie ma, jeśli chodzi o klucze sprzętowe. Jeśli chodzi o USB jako dysk, możemy sobie przy generacji drugiej maszyn wirtualnych przekierować dysk USB czy pendrive'a bez problemu. Przekierowanie kluczy sprzętowych. Czy ktoś z panów używa strasznych aplikacji, które mają klucze sprzętowe? No, niestety. Ja sam jak opowiadam, mówię ludziom, nie, to było kiedyś, tego nie ma, a to dalej jest u ludzi. To dalej się pojawia i to jest tak, że Hyper-V natywnie tego nie wspiera. Natomiast ja używam dwóch rozwiązań. Pierwszym są rozwiązania software'owe i to jest koszt rzędu tam 200, 300, 400 zł. wkładamy gdzieś klucz sprzętowy, instalujemy na serwerze aplikację i potem instalujemy na serwerze docelowym, który ma widzieć ten klucz, klienta tej aplikacji. I następnie nasz serwerek wystawia ten klucz sprzętowy pod TCP/IP. A kiedy się do niego łączy pod TCP/IP? To znaczy, nieważne, gdzie jest klient, on zawsze będzie miał, dopóki ma sieć, będzie widział klucz sprzętowy. Druga opcja są rozwiązania hardware'owe. Są takie małe huby, które tak samo robią translację między USB a TCP/IP. Wpinamy taki klucz sprzętowy, wpinamy sieć i po IP możemy się dobić do takiego klucza sprzętowego. I też fajna sprawa. Wiedza. Tutaj wiedza, jeśli chodzi ogólnie o skąd możemy mieć wiedzę a propos Hyper-V. Pierwszym takim miejscem, które polecam, jest Virtual Academy. Jest masa naprawdę fajnych materiałów, zarówno takich ogólnych, jak i specjalistycznych filmów, które mogą nam powiedzieć, jak coś zrobić na Hyper-V, co da się zrobić, jakie są możliwości. I gorąco zachęcam i polecam, żeby odwiedzać ten portal. Są też warsztaty. Microsoft, równo my również jako partner, organizujemy warsztaty, czy to ogólne, czy dedykowane, gdzie rozmawiamy już o konkretnych case'ach, tak? Czyli mówimy klientowi, rozmawiamy o potrzebach i mówimy, co się da zrobić na Hyper-V, jak to można zrobić, jakie są możliwości, jakie są zyski.
DPMA.
Słucham?
DPMA.
TPMA? Trusted Platform Module, tak? Wspiera. To oczywiście. Co więcej, Hyper-V wspiera klastry, gdzie używamy szyfrowania. Możemy sobie szyfrować wszystko. Więc tak. Mamy też, możemy też wyszukiwać po prostu w Google'ach. Jest masa, które piszą te blogi i dzielą się swoją wiedzą na temat Hyper-V. Tutaj zachęcam do wyszukiwarek jak Bing, ewentualnie innych, jeśli ktoś używa. Dobrze. Sprawdzę, jak wygląda czas, żeby czas wygląda dobrze. Architektura. Często, kiedy jeżdżę do klientów na warsztaty, pada takie pytanie albo taka chęć. Pan nam przedstawi wszystkie różnice, tak? Co się zmieni w naszym życiu, co trzeba zmienić, żeby można było u nas wdrożyć ten klaster Hyper-V, czy się zmigrować? I odpowiedź jest taka, że niewiele. Architektura jest naprawdę bardzo zbliżona, a szczególnie architektura sieci. W wielu projektach jest tak, że nie musimy w ogóle zmieniać niż na switchach. Korzystamy z tych samych podsieci, korzystamy z tych samych VLANów, z tej samej adresacji, bo to jest podobne. Mamy LAN i tu, i tu. Mamy i tu management. Jeśli wykorzystujemy iSCSI i Fiber Channel, dalej wykorzystujemy to w Hyper-V. Słucham? Myślałem, że było pytanie z widowni. Mamy wsparcie dla iSCSI, dla Fiber Channel. Mamy wbudowane multipathing. Mamy też podzielną sieć dla Live Migration, w przypadku VMware vMotion i mamy Heartbeat'a, gdzie Heartbeat czasami jest nazywany w Hyper-V jest CSV-em. Więc sieci są takie same. Więc tutaj strasznie rewolucji u nas nie ma. To jest takie zaskakujące, ale tak jest. Takie jeszcze pytanie, co się pojawia, że to jest tak. Mamy jedną macierz. Czy da się zrobić tak, że macierz używała jednocześnie i VMware'a i Hyper-V? Da się. To wynika z tego, że jeśli chodzi o macierz, tak naprawdę mówimy o lunach. I my, klastrom, prezentujemy luny. I musimy jedyne co zrobić, to zwolnić jeden lun, by Hyper-V mogło go widzieć i zainstalowało swój system plików, tak? Czyli byśmy mieli tam NTFS-a. Zmieniamy, podpinamy i w tym momencie mamy tak, że na jednej macierzy będziemy mieli i VMware'a i Hyper-V. Z tym nie ma żadnego problemu. To bardzo dobrze działa. Inne jeszcze pytania. Czasami, rzadko, ale zdarza się, że po konwersji maszyny ona stwierdza, że trzeba ją ponownie aktywować. To się zdarza raz na 100, ale czasem tak, więc trzeba mieć taką świadomość. Dobrze jest o tym wiedzieć. Wydajność. Czy moje maszyny będą działały wolniej po przejściu na Hyper-V? Tak? I to jest tak, że obawy często są. Nigdy ich mi nie udowodnił, że tak jest. Jeśli ktoś ma taki case, ja bardzo chętnie go zobaczę na żywo i poznam, bo póki co, jak robimy z klientami testy, a potem migrację, to działa tak samo dobrze. I są jakieś pytania? Proszę pytać. Chętnie odpowiadam. Tak?
Tam pytanie było przy lunach. Czy Hyper-V na najnowszej wersji, bo nie czytałem za wiele o tym, obsługuje już, rozmawia sobie po lunach, potrafi rozmawiać po sieci sam ze sobą, posty? Klastra, czy potrafią po sieci, po sieci sam ze sobą rozmawiać?
W sensie, że komu...
Uważa jest coś takiego, że tamte posty sobie rozmawiają po sieci sam, przez co na przykład awarię sieci.
Heartbeatu, już rozumiem. Tak. Czy chodzi o to komunikację? To jest tak.
No ja wiem, że Heartbeat może leżeć po wszystkich sieciach.
Tak.
No wiem z doświadczenia, natomiast były awarie różne u nas i zauważyłem, że nam się to zdarzyło, że klastry Hyper-V się wywróciły.
Mhm. To jest częsty problem.
Rozłączyły, znaczy kilka z nich wypadło i były różne sytuacje. Natomiast VMware'owe stałe, pan sobie rozmawiał właśnie po SAN-ie. Tak?
Znaczy, już mówię, padło pytanie, jak to jest, jeśli chodzi o Heartbeat'a, czy on się komunikuje też po np. sieci cenowej. W Hyper-V to się komunikuje w PowerShell'u dość mocno. I to jest tak, że ja widziałem klastry, gdzie tej konfiguracji PowerShell'u nie było i była domyślna, która często jest zła. I stąd jest taki objaw, że klastry się wykładają, bo jest problem z Heartbeat'em. Tego właśnie, to nie, jak się instalujemy Hyper-V, tego nie ma w Wizardzie, tego nie ma w GUI, to jest ukryte w PowerShell'u i trzeba po prostu o tym wiedzieć, trzeba skonfigurować.
Czy trzeba dokonfigurować po prostu to, żeby rozmawiał po SAN-ie, tak?
Ja czy, ta, tak, możemy sobie wskazać. Wskazujemy kolejności sieci.
Okay, ale mówię o sieci SAN, tak?
Jest, jeśli mamy, znaczy sieć SAN dla mnie to jest iSCSI, tak na przykład.
No, dostęp do LUN-ów.
Dostęp do LUN-ów.
Krótko mówiąc.
Fiber Channel.
Więc możemy wskazać. Fiber Channel, to czemu, nie wiem. Przy iSCSI na pewno tak.
Znaczy mi chodzi o FC.
FC, to muszę zobaczyć, on może przed FC rozmawiać. Bo przyznam, że tego nie wiem. To chętnie zobaczę i odpowiem w przerwie. Ale to, co pan mówi, jest często właśnie wynika z tego, że ta domyślna konfiguracja jest jakaś i trzeba na nią spojrzeć.
FC na pewno nie może.
Co?
FC nie jest widoczny jako karta sieciowa.
No właśnie, na pewno nie znalazłem tej odpowiedzi.
Czyli pan mówi, że po FC nie ma...
FC 16 będzie świadoma tego, że ma gdzieś połączenie jeszcze do zasobów dyskowych i nie będzie się od razu rozpinała, jak straci połączenia sieciowe.
Znaczy też możemy delikatnie zwiększać timeout. Dla klastra też możemy zwiększyć timeout, jeśli ma taką potrzebę. Też można zrobić.
Tak, ale to niewiele pomoże, jak jest awaria.
Znaczy, jeśli mamy faktycznie awarię wszystkich interfejsów w całej sieci, to tak. Jeśli faktycznie jest taki scenariusz, to się zgadzam. Dobrze. Duże dyski. Obsługujemy wszystkie do 64 tera, więc tego problemu nie ma. Jest podobnie jak w VMware. Jeszcze jak pass-through. Możemy podpinać sobie luny bezpośrednio do wirtualnej maszyny. I podobnie jest w Hyper-V, jest tylko troszeczkę inne nazewnictwo. Ale dalej możemy to robić. Czy warto, czy nie, to jest inna dyskusja, bo fajnie jest mieć już tylko wirtualne dyski. W Hyper-V też możemy szerować dyski wirtualne między dwoma maszynami wirtualnymi. Czyli zamiast przedstawiać im Luna jako szerowany storage, możemy dać VHDX-a jako szerowany storage. I w tym momencie wszystko jest na VHD-kach, nie mamy tego połączenia z macierzą bezpośrednio. Co jest na przykład fajne, jak chcemy coś zmigrować. Potem jest łatwiej. Opowiem teraz historię o dwóch takich projektach, które realizowałem dla dwóch firm. Dla firmy Vitablend i firmy Transpost. Vitablend. Jest to taka ciekawa firma, która mieści się m.in. w Holandii i w Singapurze i to jest firma produkcyjna. Jest to tyle dla mnie ciekawa, że to jest miejsce, gdzie serwery Windowsowe mają aplikacje, które zarządzają taśmami produkcyjnymi, taką prawdziwą produkcją w fabryce. Jeśli te serwery są niedostępne, nawet przez dłuższą chwilę, to wtedy nie tyle, że nadprodukcja staje, co aktualnie jest na taśmie do wyrzucenia. Zasada jest taka, że jeśli coś w trakcie jest przerwane, jest nawet momentarny przestój, to jest do wyrzucenia, bo nie spełnia norm. Proces musi być od A do Z zamknięty, tak? Bez przestojów. Więc bardziej był taki klient, który obawiał się, czy to nie będzie tak, że taka migracja zajmie długo i że spowoduje problemy tego typu, że coś nie będzie działać, coś będzie się wieszać, albo sama migracja zajmie 5 tygodni, wcześniej migracje będą problemy. Otóż tutaj udało się zrobić to w taki sposób, że zrobiliśmy migrację w 3 dni. W zasadzie to jest, muszę powiedzieć, 2,5. To jest migracja, która zaczyna się w piątek wieczorem i kończy się w niedzielę późnym popołudniem. Podobny jeszcze czas na testy. Tak, że wtedy wyprodukowano kilka rzeczy testowo, że to wszystko porządnie działa. I to się udało zrobić dzięki temu, że mieliśmy dobre podejście. Był zrobiony monitoring, zrobiliśmy automatyczne testy w PowerShell'u i wszystko było przetestowane. I dzięki temu w poniedziałek rano, to od piątej, to wszystko ruszyło i nie było żadnego przystoju. I coś chciałem powiedzieć, zrobiliśmy to w obrębie tego samego sprzętu. Bo też jest pytanie, czy ja muszę mieć nowy sprzęt. To jest tak, że jak było 5 serwerów ESX-owych w klastrze z wirtualnymi maszynami, to oczywiście zakładamy, że mamy gdzieś wolne miejsce, żeby je przenieść, tak? bo jeden trzeba restartować raz na jakiś czas. Więc przenieśliśmy je tutaj, a ten został przeinstalowany. Klaster Hyper-V możemy stworzyć z jednego hosta. Właśnie na potrzeby takiej instalacji.
Ale wtedy nie jest
wysoko dostępny, prawda? Nie, wtedy... Czy klaster z jednego hosta jest wysoko dostępny? Niestety nie jest, ale możemy. Właśnie po to, by już na jednym hoście mieć konfigurację docelową. Tak, więc tu mamy mały klasterek, konwertujemy maszyny, a następnie mamy kolejny wolny, reinstalujemy go i tak cały czas, aż wszystkie będą na Hyper-V. Więc możemy zrobić w obrębie jednego klastra, w obrębie tego samego sprzętu, zakładając, że na N-1 możemy liczby hostów możemy pomieścić wszystkie wirtualne maszyny. Tam korzystaliśmy z Five9 i z Virtual Machine Managera. Bo założenie było takie, że ta akurat firma nie pracuje w weekend. Znajdziesz sobie taki weekend, gdzie mogliśmy wyłączyć prawie wszystko w określonych przerwach. Bo to jest tak... ...900 giga? Nie, chyba mi się wydaje, że przynajmniej tak teraz z czymś było. Pan co, nie pamiętam, szczerze mówiąc. To jest tak, że zależy od macierzy. Wszystko zależy od tego, jaką mamy macierz i czy mamy tam SSD, czy mamy SATy.
Znaczy te narzędzia tutaj właśnie Visual Machine Converter, one mają tam swoje takie czasy podane. Przy takich wielkościach dużych naprawdę jest czas dosyć spore. Znaczy, myślałem, że może gdzieś tam to zanotować.
Nie, czy powiem tak, ja się tymi czasami nie sugeruję. Ja zawsze wychodzę z założenia, testujemy, mówiłem, robimy testową konwersję i wtedy patrzymy, jakie mamy czasy. Bo to są założenia.
Pan...
Konwersja jest w locie.
Bo są też takie narzędzia, które konwertują po każdej kwestii, ważną jaką wszystkie w 5 minut, tak? Chociażby NAT ma takie rozwiązanie. Inżynierowie z NetApp szli do tego, jak zmienić dokładnie plik WMDK na PHD, tylko zmieniając informacje pliku WMDK. Oni nie kopiują tych danych, ale dzięki tak naprawdę na macierzy na NetApp.
Czy tutaj pan mówi, że jest jakby w NetAppie opcja, że po prostu ten plik jest modyfikowany, że zmienia...
Przy takich wielkościach, tak, to faktycznie 900 giga, 1 tera, to już może być też przy takiej migracji weekendowej, przy wielu maszynach, to jednak jest to troszeczkę sporo czasu, tak, można
wyświetlić. Zgadza się. Więc jest to fajny pomysł, tylko wtedy trzeba właśnie zrobić to w taki sposób, że pytanie, co jak się nie uda.
Z rollbackiem.
Tak, właśnie jest problem z rollbackiem, tak?
Przy NetAppie na przykład? Nie, on robi klon.
Aha, czyli najpierw klonuje. Czyli klonuje. Okej, czy on robi najpierw klona, tak? Okej. Okay. Dobra. Jak robi klona, to jest okej.
Okay.
Zawsze trzeba myśleć, jak wrócimy, gdyby coś się działo. Tak? Dobrze. W zasadzie... Tak. Drugi klient. Firma Transpost, gdzie mieliśmy też taką większą migrację. Ona była o tyle fajna, że firma ma wiele klastrów VMware'owych. Umowa była taka, my wspólnie robimy migrację pierwszego klastra z pełną dokumentacją, z instrukcjami i potem klient sam robi resztę. Tutaj się podzieliliśmy pracą. Wspólnie zrobiliśmy pierwsze biuro, pierwszą infrastrukturę, zrobiliśmy dokładną dokumentację, instrukcje, wspieraliśmy, a potem już klient mógł sam w oparciu o takie dokumenty migrować kolejne. I to też oczywiście wpłynęło na koszt takiego wdrożenia, tak? I to jest też o tyle fajne, że klient wtedy ma wiedzę, jak to zrobić od zera, jak to działa, dzięki czemu może tym lepiej zarządzać. Bo nie ma nic gorszego, niż jak ktoś przyjdzie, coś zrobi i zostawi. I potem my się do tego uczymy. Tak, to wtedy oni mogą poznać to i zobaczyć, jak to działa od środka. I gdyby coś się działo, mogą nawet sami od nowa zrobić nowy klaster. Więc to też jest fajnie zrobione. I oczywiście... I tu jeszcze jest druga rzecz, że... To właśnie była firma, która była na tym etapie, że musieli przedłużyć na kilka lat VMware'a. Więc była określona kwota, był budżet postawiony. I w oparciu o ten budżet przygotowaliśmy wycenę, gdzie nie zrobiliśmy tylko migracji i zakupu migracji do Hyper-V, ale też zakup licencji System Center, czyli wdrożenie monitoringu, kopii zapasowych, automatyzacji i Virtual Machine Manager zarządzania tym wszystkim. Więc w tym samym budżecie zmieściliśmy jeszcze usługi wdrożenia wszystkiego i licencję na cały System Center. Więc klient de facto wymienił wirtualizację na narzędzia do rządzenia całym centrum danych, całym swoim data center, na backupy, antywirusa i tak dalej. Więc to pokazuje, ile da się zrobić w tej samej kwocie, jeśli o takiej zmianie myślimy. Tak? Dlatego, że system center, jeśli kupujemy, to jest to zbiór, to jest taki pakiet, gdzie mamy kilka narzędzi. Mamy między innymi kopie zapasowe w tym pakiecie. Więc w tym momencie firma mogła przestać używać aktualnego narzędzia i przeszła na system center do backupów. Czy system center, to tak, że w jednej licencji mamy wiele komponentów, więc system center decyzja zapada wtedy, kiedy określamy wszystkie komponenty. Tam jest monitoring, który monitoruje sieć. Jeśli jest wszystko, to tak, to oczywiście. Wtedy miałem tylko wirtualizację. Więc tak jest. Ale system center zawsze warto rozpatrzyć. Bo tak jak mówię, tam jest automatyzacja, tam jest zarządzanie z wszystkimi serwerami, jeśli chodzi o patche, o update'y. Słucham? Znaczy, tu padło pytanie. Z tego, co tutaj też kolega mi podpowiedział, to około tera.
Znaczy, jeden dysk.
Jeden dysk.
Wiele dysków, ale staramy się, idealnie jest nie robić strasznie wielkich dysków, bo wtedy nie da się na nich w sensownym czasie zbyt dużo zrobić. Także wiele dysków jednoterowych, a jeżeli chodzi o dyski, to jednoterowe preferujemy.
A jak polecamy? Z doświadczeń maksymalna ilość pamięci RAM uruchomiona produkcyjnie na maszynie
Na maszynie wirtualnej? Maksymalna liczba RAMu? 100?
Jedna maszyna?
Wydaje mi się, że 100, że któryś SQL miał przynajmniej 100.
Ale nie, maszyna wirtualna, nie?
Wirtualna, giga, tak. Znaczy, już mówię, z czego to wynika. Mam jeszcze chwilkę czasu? Dosłownie mamy jeszcze minutkę, więc mówię. Często ludzie instalują fizyczne serwery SQL-a, tak? Bo wychodzimy z założenia, potrzebujemy dużo zasobów dla tego SQL-a, bo on robi dużo rzeczy. Ja mówię wtedy, odpalmy go jako wirtualną maszynę pojedynczą, a na tym serwerze. Bo strata jest minimalna. Aktualnie to jest 2% wydajności, a zysk jest ogromny dla nas. Po pierwsze, mamy snapshoty. Snapshoty są świetne, jeśli coś testujemy na takim serwerze. Po drugie, zarządzanie jest dużo łatwiejsze. Jeśli serwer nam fizycznie nie wstanie, jeśli mamy kartę zdalnego dostępu, która jakoś działa, to jeszcze. Jeśli coś jest też z kartą zdalnego dostępu, mamy problem. Tu mamy konsolę wirtualnej maszyny. Dla nas jest to łatwiejsze. Potem, taki SQL na ogół żyje dłużej niż sprzęt. Migracja wirtualnej maszyny jest znowu łatwiejsza niż migracja fizycznego serwera. Więc są takie liczby. My też mamy po prostu wirtualne maszyny na pojedynczym hoście fizycznym.
Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Narzędzia do replikacji maszyn wirtualnych po IP do centrum zapasowego. Nie po SANie, tylko po IP.
Replikacji? Hyper-V w 2012 R2 posiada wbudowaną replikację maszyn wirtualnych, właśnie na poziomie maszyn wirtualnych, nie niżej, ale maszyn. Czyli wskazujemy sobie dwa hosty, maszyna jest migrowana. Znaczy replikowana, przepraszam, jest replikowana, że mamy kopię zapasową. Szczególnie opowiem w przerwie. Dobrze. Więc ja już chciałem się pożegnać, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do pytań na przerwie oczywiście, na tej czy na kolejnych.